Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który daje nam już czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Czwarta niedziela, zwana niedzielą letare, czyli radujcie się, niedzielą radości, zwraca naszą uwagę nie tylko strojem liturgicznym. Dzisiaj nie mamy ornatu fioletowego, tylko taki przełamany ten fiolet, taki różawy, różowy, troszkę humorystyczny nawet. Ale to wszystko ma nam pokazać, że Wielki Post już idzie ku końcowi, że za 3 tygodnie będziemy śpiewać Alleluja. Za 2,5 tygodnia, Wielki Czwartek, zaczniemy już wielkie święte Triduum Paschy. Triduum najpierw ostatniej wieczerzy, potem męki Chrystusa, Jego ukrzyżowania i śmierci, następnie złożenia do grobu i w końcu zwycięstwa, zmartwychwstania. Czas więc już jest krótki. I Pan Bóg daje nam dzisiaj przepiękne, przebogate, przecudowne Słowo. Można powiedzieć, za każdym razem, kiedy jest odprawiana msza święta, Słowo Boga jest po prostu cudowne, jest Boże, jest nadprzyrodzone, przewyższa wszelkie nasze wyobrażenie. I za każdym razem jest jednocześnie bardzo celne, bardzo konkretne, bardzo egzystencjalne. O czym było pierwsze czytanie? Ono nas cofnęło 2600 lat wstecz, 6 wiek przed narodzeniem Pana Jezusa. Jest to ten czas, kiedy Izraelici są w niewoli babilońskiej. A autor tej drugiej księgi Kronik, który zredagował, wydawałoby się, tę kronikę, bo się tak nazywa, ale to nie jest kronika w naszym znaczeniu, czy jest data, wydarzenie, tylko jest to opisanie historii narodu językiem teologa, językiem człowieka, który jest zanurzony w Bogu i chce ukazać swoim potomnym, że Pan Bóg stoi za każdym faktem, za każdym wydarzeniem z historii, że Pan Bóg jest Panem dziejów. I z tego wynika już wniosek pierwszy dla nas, że również Pan Bóg jest Panem naszych dziejów. Najpierw słyszeliśmy o tym, że autor natchniony pokazuje fakt wygnania, zburzenia świątyni w Jerozolimie jako karę za grzechy. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, grzeszyli, odwracali się od Boga, naśladowali obrzydliwości pogańskie, bezcześcili świątynię. A więc należała się kara, bo się nie nawrócili. Ale Pan Bóg nie jest tak mściwy, że chce tylko ukarać i zemścić się na ludzi. Nie. Autor natchniony mówi: ale Bóg naszych ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swoim ludem i nie chciał ich nieszczęścia. Oni jednak krzydzili z Bożych wysłańców. Oni jednak lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroka. Także nie było już ratunku. I to już od razu przestroga dla nas, że naprawdę czas jest krótki. Mamy teraz czas nawrócenia, czas Wielkiego Postu. Jesteśmy zaproszeni, by praktykować w sposób szczególny modlitwę, post, jałmużnę, te środki uświęcenia, które są lekarstwem na nasze grzechy, aby w ten sposób naprawdę oczyścić siebie na przyjście Pana, na spotkanie z Nim, zmartwychwstałym, zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. I w związku z tym autor tej drugiej księgi Kronik dalej pisze: a zatem spotkało nas nieszczęście. Chaldejczycy spalili świątynię, zburzyli mur Jerozolimy, pali wszystkie jej pałace, spalili i wzięli wszystkie kosztowne sprzęty, a ocalał spod miecza resztę ludu król uprowadził na wygnanie do Babilonu. Można powiedzieć, sytuacja bez wyjścia, beznadziejna. Skończyła się historia tego ludu. Można by zobaczyć porównanie w historii naszej ojczyzny. Czas zaborów, 123 lata, nie ma Polski na mapie świata. A mimo to Pan Bóg uczynił ten cud wskrzeszenia na niepodległości, powrotu Polski na mapę świata. I podobnie spełniło się słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swoich szabatów, czyli dokąd lud nie będzie oddawał czci jedynemu Bogu, to będzie leżał odłogiem i czas jego zniszczenia to jest lat 70. I rzeczywiście, niewola babilońska trwa około 70 lat i Pan Bóg jest tak mocny, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ci, którzy już kolejne pokolenie już tylko pamiętają, że rodzice pradziadków, prapradziadków mówili kiedyś, że była świątynia w Jerozolimie, że było państwo nasze, że mieliśmy Dawida, a w ogóle Abrahama, Izaaka, Jakuba, że to wszystko jakieś opowieści historyczne. Ludzie, którzy, może niektórym się nawet już spodobało mieszkać w tej Babilonii, ale właśnie wtedy powstaje psalm, który dzisiaj był śpiewany tu dla nas, z nieco innym refrenem, psalm 137, ten sławny psalm, lamentacja. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. A nasi oprawcy żądali od nas pieśni, pieśni radosne, kazali nas zapomnieć o nieszczęściu i radować się. Ale jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeżeli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica, Jeruzalem, miasto święte. Jeżeli zapomnę o Tobie, niech mi język przysknie do gardła. Jeruzalem, miasto święte, miasto obecności Boga. Jakże mogę się radować? Śpiewaliśmy jako refren, nie Jeruzalem, nie zapomnę o Tobie, ale śpiewaliśmy my, nowy lud Boży, Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Oto w Kościele Świętym staliśmy się dziećmi Boga. W Kościele Świętym otrzymaliśmy dar wiary, nadziei i miłości. W Kościele Świętym przez Chrzest Święty zostaliśmy zrodzeni do życia wiecznego. Dlatego w Kościele Święty nie zapomnę Ciebie. Jestem Ci wdzięczny, Matko Kościół, za wszystko, co od Ciebie otrzymuję, a przede wszystkim wiara, nadzieję i miłość. Bo w Kościele Ty, Panie, mi przebaczasz i ja dzięki temu mogę przebaczyć drugiemu. I tak jak autor natchniony, autor tej drugiej księgi Kronik pisał, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że Bóg wykorzystał pogańskiego władcę, Cyrusa, króla perskiego, który pokonał Babilonię. Imperium babilońskie upadło, nastało nowe imperium, imperium perskie i król perski, powiemy, nie wiadomo dlaczego. Tak jak powiemy, nie wiadomo jak, dlaczego się stało, że Polska powstała po 123 latach. Oczywiście są przyczyny społeczne, polityczne, gospodarcze. Wiele innych będziemy szukać. Ale jest to cud Boga, że nasz kraj został przecież wskrzeszony. Tak samo cudem Boga dla Izraelitów był powrót z niewoli babilońskiej. Bo to poganin, nie członek ludu wybranego, rozporządza tak. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować mu dom na nowo w Jerozolimie, w Judzie. Jeżeli ktoś z was jest tamtego ludu, niech Bóg idzie z nim. Idźcie, odbudowujcie, pozwalam. Po ludzku niewytłumaczalne. To są cuda Bożej obecności, Bożego działania. Czy z historii najnowszej, upadek komunizmu, mamy demokrację, zupełnie inna okoliczność. Zupełnie na naszych oczach dzieją się wielkie dzieła Boże. I dlatego Kościele Święty, ostoją wiary, nadziei, miłości. Kościele Święty, który uczy nas prawdziwej wolności, wolności dziecka Bożego, który jest gotowy oddać wszystko, żeby głosić Ewangelię. Kościele Święty, nie zapomnę o Tobie. I przychodzi potem drugie dzisiejsze czytanie. Krótki fragment listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, ale fragment, który wystarczy przeczytać pół zdania, kolejne pół zdania, kolejne pół zdania i już by można pisać książkę, przeprowadzić rekolekcję, poprowadzić medytację. Chociażby pierwsze zdanie. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie. Dla Ojca Świętego, Świętego dziś Jana Pawła II, to zdanie stało się motywem napisania całej encykliki. Jego druga encyklika, Dives in Misericordia, czyli bogaty w miłosierdzie Bóg, poświęcona tajemnicy Boga Ojca. Wystarczyło to zdanie, a papież napisał całą książkę. Bo Bóg jest tak dobry. Bo Bóg jest pełen miłości, pełen miłosierdzia. On jest bogaty w miłosierdzie. I potem mówi Paweł swoimi słowami to, co można nazwać krótko. Bóg nas kocha. Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Dlaczego Bóg nas kocha? Czy to za nasze zasługi, nasze modlitwy, nasze posty? A może za jakąś hojną jałmużnę Bóg nie będzie kochał? Nie. Paweł mówi jasno. Bóg nas kocha. Nas umarłych na skutek występków, czyli nas grzeszników, pyszałków, nas, którzy jesteśmy pełni egoizmu, lenistwa, chciwości, zazdrości, nienawiści, nas splugawionych grzechami rozmaitymi, nawet największymi, za największego grzesznika umarł Chrystus. Tak On nas kocha. Ale po co to wszystko? Bo On razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. Nie na mocy naszych zasług, ale na mocy Jego, ukrzyżowanego Pana. Bo łaską jesteście zbawieni. To jest dar. Razem z Nim też nas wskrzesił. Posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Po co to wszystko? Aby w nadchodzących wiekach bogactwo Jego łaski, przeogromne, okazać nam przez swoją dobroć. I święty Paweł powtórzy drugi raz, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to za to, że dzisiaj przyszedłeś do kościoła, Pan Bóg Cię będzie błogosławił. Nie, nie, nie. Pan Bóg Cię błogosławił, bo Cię kocha. Takiego, jakim jesteś. W Twoich grzechach. Bóg Ciebie kocha, bo On Cię obdarzył miłością za darmo. I Paweł dlatego powie, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie pochodzi od Was, lecz jest darem Boga. Nie z Waszych uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego stworzeniem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do czego? Nie do chlubienia się sobą, ale do dobrych czynów, które On z góry przygotował, byśmy je pełnili. Jaki dobry jest Pan. Jak On nas naprawdę miłuje, jaką On ma moc. I tę moc chce dać każdemu z nas. I w końcu przychodzi ta Ewangelia, która, niektórzy mówią, że to jest kwintesencja też całej Ewangelii. Właściwie jedno zdanie, gdy Jana Pawła II, André Frossard w tej książce na początku pontyfikatu, taka była książka, rozmowa dziennikarza, André Frossarda, francuskiego dziennikarza z Janem Pawłem II. I było pytanie, jakby Ojciec Święty miał w jednym zdaniu całe Pismo Święte streścić, które jest najważniejsze zdanie w całym Piśmie Świętym, to Jan Paweł II zacytował dzisiejszą Ewangelię. Jan 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie i to życie wieczne. Tak Bóg kocha nas. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg kocha Ciebie i mnie, że On daje nam nieustannie swojego Syna i pokazuje, że możemy kochać tak, jak On nas kocha. Gdy dzisiaj mamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy już zbliżamy się wręcz biegiem do Triduum Paschalnego i do radości wielkanocnej, może warto sobie postawić jedno pytanie. Czy ja się dobrze rzeczywiście przygotowuję do tej Paschy, do Wielkiej Nocy? To znaczy, czy rzeczywiście jestem pojednany z Bogiem i ludźmi? Czy może jest ktoś, kogo nie tylko, że powinienem przeprosić, ale zrobić krok dalej? Krok dalej, który nie jest możliwy siłą ludzką, ale Pan Bóg do tego człowieka wierzącego jest w stanie uzdolnić. Jak jest krok dalej od przeproszenia? To prośba o wybaczenie. Bo być może mamy kogoś, i to nawet bardzo bliskiego w domu, męża, żonę, kogokolwiek, którego ciągle osądzamy w sercu, ciągle o nim źle myślimy, ciągle o nim źle nawet mówimy, plotkujemy, obgadujemy. I to jest nasz grzech. Jest prawdą, że ten drugi też ma swoje grzechy, ale Chrystus ukrzyżowany uczy nas, że my mamy być jak On. On dzisiaj w Ewangelii powiedział do Nikodema: trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. A zatem, jeżeli my chcemy być Jego uczniami, to trzeba, abyśmy poszli na krzyż jak On. A pójść na krzyż dla nas to jest przyjąć upokorzenie. To jest przyjąć tajemnicę krzyża w swoim życiu. To jest przyjąć cierpienie, które nas kosztuje. To jest przyjąć naprawdę miłość Boga w stosunku do drugiego człowieka. I to jest bardzo konkretnie i praktycznie pójść do drugiego i wyciągnąć rękę do zgody. Nie po to, żeby go zlekceważyć, uderzyć, ale żeby wybaczyć i prosić o wybaczenie. Bo ja jestem też niedobry, niedobra. Ja też mam moje grzechy względem Ciebie i proszę Cię o wybaczenie. I wtedy następuje prawdziwe pojednanie, które jest darem z nieba. Bo nie ma pokoju na świecie na zasadzie dyplomacji. To jest taki pokój bardzo chwiejny, którego widzimy, jak bardzo chwiejny jest w dzisiejszych czasach. Ale prawdziwy pokój od Boga jest darem Bożym. I to jest dar Ducha Świętego. To jest ten dar, którego świat dać nie może, który pochodzi tylko od Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I dlatego, gdy jesteśmy na mszy świętej, jesteśmy świadkami tej właśnie miłości. Tu, na nowo, Chrystus umiera i zmartwychwstaje w sposób bezkrwawy. Dokonuje się ta sama ofiara, co dokonała się na krzyżu na Golgocie. I On to robi z miłości do nas. Z miłości do Ciebie i do mnie. I nie tylko nas zaprasza do tego samego, ale do tego On nas uzdalnia. Niech ta msza święta, w której teraz uczestniczymy, tak właśnie nas przemienia. Obyśmy potrafili być Jego świadkami. Obyśmy potrafili być świadkami miłości, miłosiernej. Oby nasze życie stawało się prawdziwie Bogiem silne. Amen.